bracie i siostry. Dziękuję bratu, że nasz względny na ciepły klimat. Ja przyjechałem tu z zimy, to bardzo chętnie ściągnę marynarkę, bo ja się rozpuszczam już tutaj, jeszcze nie wyszłem na przód. Przed zaczęciem tematu muszę przyznać, że jest bardzo mile was tutaj widzieć i wasze śmiejące twarze. I wczoraj poruszał brat Szarkowicz, że specjalny dla niego był dzień, raczej rocznik. Dla mnie też jest również, jest jubileusza właściwie od czasu, co moi rodzice wyjechali do Australii z Polski. W 1961 roku, mniej więcej o tym czasie. I kto by pomyślał, że 50 lat później taty syn wróci do Polski z jego wnukiem, także z moim synem. I bardzo dziękuję braciom i siostrom za takie miłe przyjęcie tutaj i na młodzieżowym, i też cokolwiek dla nas robią. Bardzo dziękujemy za wszelkie rzeczy, coście przekazali nam odnośnie jedzenia i też odnośnie sypiania. Przed wyjazdem z domu teraz, tutaj w Białogardzie, nie w Australii, dostałem telefon od mojego taty i mojej mamy. I mój tato, brat Leszek Kopczyk i mama Lidia Kopczyk i też moja żona również przesyłają chrześcijańskie, braterskie, gorące pozdrowienia. Duch by tu chciał, oni są z wami, ale ciało niestety żadnym z nim nie pozwala, żeby podróżować tak. Ponieważ tutaj jestem z przodu, to skorzystam też przekazać pozdrowienia, co zapomniałem przekazać wczorajszym dniu odnośnie braci i sióstr z Filipin. Oni dzwonili do mnie przed wyjazdem z Australii. Również bracia z Australii, z angielskich zborów i z konwencji, która też odbyła się z 2000 kilometrów, gdzie ja mieszkam, też również bracia przesyłają chrześcijańskie bratnie pozdrowienia dla was wszystkich. Będąc na wiele konwencjach w moim życiu po całym świecie, muszę przyznać, że konwencja tutaj jest pierwszy raz, co jeżdżam w Biłgoraju, już byłem w Białogardzie parę razy. Dbajcie o tym, żeby tą konwencję, tą atmosferę, te otoczenia nigdy nie zmienić, bo konwencja jak jest w salach, to jest kompletnie inna. A tutaj, tak na świeżym powietrzu, po swojemu, czuje się człowiek jak w ogrodzie Eden, niby otoczony braćmi, drzewami i żadnymi rzeczami, co by przeszkadzali w rozważeniu Słowa Bożego. Temat, którym się chciałem podzielić z braćmi, z młodzieżą też, bo mieliśmy ten wspaniały zjazd. Ta młodzież, co nie przyjechała, to serdecznie zapraszam ja w imieniu innych, co organizują tutaj, bo naprawdę byłem na młodzieżowych zjazdach, ale tutaj był wspaniały czas, żeby mógł tylko określić. Mój język po polsku jest trochę biedny. Ja mówiłem dzięki rodzicom, ja nie chodziłem do szkoły, także jak powiem coś źle, czy obrażam kogoś, przepraszam was bardzo. Jestem porządnie niedoskonały człowiek. Słyszycie mnie i rozumiecie mnie do tej chwili? No to dobrze. Spróbujemy zrobić sobie małą wycieczkę dzisiaj przez Pismo Święte. I chciałbym pokryć parę rzeczy, jak czas zwoli, może się nie uda. Pójdziemy do początku, chcę poruszyć o potopie trochu poruszyć o Noe, jego przymierzu, pokolorować wam dzisiaj zdjęcie trochu, może odnośnie kolorów tęczy i też może zobaczymy trochu alegorii odnośnie ptactwa, co Noe wypuścił, jak czas zwoli. Historia przedstawiająca tło potopu jest niezwykła, jak pamiętamy. Opisuje ona zamiar aniołów polegających na utworzeniu początkowej nowej rasy. Powstaje się w związku ze ziemskimi kobietami. Apostołowie Piotr i Juda opowiadują się do tamtych wydarzeń. W drugim liście Piotra, drugi rozdział, a czwarty wiersz. Zostali oni nazwani aniołami, którzy zgrzeszyli. A w Judzie, w szóstym wierszu, aniołami, którzy nie zachowali zakreślonego dla ich okręgu. W pierwszej Mojżeszowej, a w rozdziale szóstym, wierszu pierwszego do czwartego, Opisany został ten okres, kiedy liczba ludzi na ziemi zaczęła znacznie wzrastać. I niektórzy, nazwani synowie Bożej, aniołowie, przybierali ludzką postać i brali za żony córki ludzkie. Porzucali stan duchowy, co mieli, jako anioły, na rzecz niby ziemskiego. Być może byli oni inspirowani przez szatana, aby obejść wyrok śmierci wydany przez Pana Boga na człowieka, przez wyprowadzenie życia spoza Adama do rodzaju ludzkiego. Spowodowało to, że Wszechmocny wytracił w potopie prawie całą ludzkość i rozpoczął od nowa. Zapis pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdziale, a 3 wersecie, wydaje się, że sugeruje, że Pan wyznaczył pewną granicę. Bóg dał swoim aniołom możliwość panowania nad tym światem, ale nie chciał, aby to trwało dalej. Minęło 120 lat, jak wiemy, podane w Piśmie, zanim doszło do tej wielkiej katastrofy, co znamy dobrze. Był to czas na pokutę, kiedy bez wątpienia Noe był, jak to określił apostoł Piotr, że był zwiastunem sprawiedliwości w 2 liście Piotra, 2 rozdział, a 5 wiersz. Noe był powiadomiony 120 lat przed potopem o katastrofie. On wtedy jeszcze nie miał żadnych dzieci, bo pierwszy syn się urodził 100 lat przed potopem, jak wiemy. A w pierwszej Mojżeszowej 6:5, jak potop przyszedł, synowie Noego miały żony, ale nie mieli żadnych dzieci. Także szatan spróbował drugi raz zniszczyć obiecane nasienie. To jest trochę jak gra szachownicy niby. Pierw Kain zabił Abla. Jak nasz Pan Jezus umarł na krzyżu, później dużo, to szatan myślał, że zabił obiecane nasienie. I tak ta gra szachów idzie przez wieki. Pytanie powstaje, co my wiemy o Noemu? Wiemy w pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział, 8-9 wiersz. Ale Noe znalazł łaskę w oczach pańskich. 9 wiersz. Tekstom rodzaje Noego. Noe, mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego. Z Bogiem chodził Noe. Proste zwroty mamy podane w tej księdze Mojżeszowej tutaj. Ale dają nam głębokości charakteru raczej Noego. Wyższe określenie nie jest niż do cokolwiek chodzi, że człowiek chodził z Bogiem. To rzadko jest podane w Piśmie Świętym, bo mamy podane, że tylko Enoch i Noe chodzili z Panem Bogiem. Odnośnie Noego pracy przed potopem niewiele jest podane o nim. Nie wiemy nazwy jego żony lub imion jego synów. To są synów żon raczej. Wiemy, że był 10. z pokolenia od Adama. Noe nigdy nie spotkał Adama, ponieważ Adam umarł 126 lat przed Noe się urodził. Adama syn Set umarł 14 lat przed Noe się urodził. Noego ojciec Lamech może rozmawiał z Adamem i Setem. Lamech miał ważną informację przekazać do następnego pokolenia. I możemy stwierdzić, że Lamech zmarł 5 lat przed potopem. Metuzale zmarł przed potopem też i Noego syn Szem żył aż do czasu Abrahama i Izaaka. Noe pochodził z czystej linii Adama i na pewno wziął żonę, która też pochodziła od pokolenia Adama. Być może, że ona pochodziła z pokolenia Enocha albo Metuzale. On ożenił się, jak miał paręset lat, i jego żona była dużo młodsza. Noe miał 3 synów, jak wiemy, Jafet, Sem i Ham, o ile dobrze po polsku mówię. Przymierze pomiędzy Bogiem a Noem zawarte zaraz po potopie było jednym z wielu, które Stwórca zawarł ze swym stworzeniem. Jest to istotne, ponieważ choć w pewnym sensie zawęzowane stanowi ona fundament, na którym wzrosły 3 inne wielkie przymierza biblijne. Abrahamowe, zakonu i nowe przymierze. Gdyby założenia przymierza z Noem nie zostały zrealizowane, pozostałe przymierze nie mogłyby zostać związane. Podstawą wszystkich przymierz jest Noego przymierze, że świat będzie istniał na wieki. Słowo olbrzymi, co w 1 Mojżeszowej 6 rozdziale i 4 wychodzi, najprawdopodobniej to było potomstwo pochodzące z tych niezwykłych związków. Słowo olbrzymi, wykorzystane w tłumaczeniu jako nefelin w Biblii angielskiej Jakuba, pochodzi z greckiego septugnaty, gdzie źródłosłowem było określone gigantos, z którego pochodzą nasze słowa giganci i gigantyczni. Następnie dowodujemy się, że w 1 Mojżeszowej 6 rozdziale 4 wierszu, a w owych czasach również i po tym, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymowie, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawna byli sławni. Niektórzy uważają, że aniołowie chcieli przekazać wieczne życie, które utracił Adam. Plan aniołów był jednak bardzo niedoskonały, jak wiemy. Zamiast owoców radości dowiadujemy się, że ci nefelini zostali się tyranami na ziemi, którzy poprzez przemoc i śmierć gnębili ludzkość. Z zapisów Pisma Świętego wynika, że aniołowie nie wiedzą wszystkiego i mają ograniczenie wiedzy. Pierwszy list Piotra, 1:12 i Ewangelia Marka, 13:32. Z tych tekstów można wywnioskować, że niektóre aspekty boskiego planu są przed aniołami ukryte. Wygląda na to, że w swoim planowaniu i realizacji swoich zamiarów pominęli jeden niezwykle istotny czynnik. Inteligencja ludzka jest różna od instynktu, któremu podlegają bardziej prymitywne stworzenia. Człowiek posiada cechy i zdolność, jakie nie ma żadne ziemskie stworzenie. Zrozumienia Boga, szacunek, lojalność, miłość, potrzebę kultury oraz umiejętności rozmawiania i podawania refleksji przeszłości i przyszłości. Są to dary od Pana Boga, nadane i wszczepione przez Niego podczas stworzenia człowieka. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, utworzył niewidoczną więź, która uczyniła z Adama zarówno człowieka, jak i Syna Bożego. Niestety potomstwo aniołów nie miało takich właściwości, jakimi Bóg obdarzył Adama. Potomstwo aniołów wprowadziło zaburzenie w boskim stworzeniu. Potomstwo aniołów, które zginęło podczas potopu, było bezprawne, ponieważ nie pochodzili od Adama i w związku z tym nie będą mieli zmartwychwstania. Pismo Święte wyraźnie naucza, że tylko ci, którzy umarli w Adamie, zmartwychwstaną w Chrystusie w przyszłości. Potomkowie Adama obudzą się z możliwością pojednania z Panem Bogiem. Serca potomków aniołów były wypełnione niegodliwością i każdą formą okrucieństwa. W 1 Mojżeszowej 6:5 mamy, kiedy Bóg spojrzał na świat, zobaczył tylko, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszystkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. I rzekł Pan, zagładę człowieka, którego stworzył, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptaców niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. To jest 1 Mojżeszowa 6:7. Potem nastąpił zaprowadzenia i głośne na przestrzeniu 120 lat przez Noego potop. Nikt poza przebywającymi w arcie, ludzie i zwierzęta przeżył to. Widząc zniszczenie, Noe prawdopodobnie może myślał w swoim umyśle, że Bóg będzie musiał co jakiś czas wyniszczyć ludzkość i zacząć wszystko od nowa, aby utrzymać sprawiedliwość i prawdę. co miało się stać z obietnicą daną wcześniej w matce Ewie i pielęgnowaną na przestrzeni stuleci przez rodzinę Noego, według którego potomstwo jej miało zdeptać głowę węża. Być może Noe zastanowił się, jaka jest gwarancja, że zagłada nie powtórzy się jeszcze raz. W odpowiedzi na te pytania, na znak łaskawych zamiarów i w celu objawienia zasad swojego planu, Pan Bóg zawarł z Noem bezwarunkowe przymierze. Jak idziemy dalej przez pierwszą Mojżeszową i od, powiedzmy, rozdziału 7 w dół, to czytało się wszystko, jakby był pamiętnik podróży, co się działo odnośnie potopu, kiedy deszcz spadł i tak dalej. W pierwszej Mojżeszowej, a 8 rozdziale, 20 wierszu, dowiadujemy się, że po potopie Noe zbudował Panu ołtarz i złożył ofiarę całopalną z każdego bydła i ptactwa czystego. Noemu zostało powiedziane w pierwszej Mojżeszowej 7, 2 i 3 wiersz: ze wszystkich zwierząt czystych weź ze sobą po 7, samca, samicę, a ze wszystkich nieczystych po parze, samca i samicę. Także z ptactwa niebieskiego po 7, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi. Dlatego też złożenie w ofierze czystego zwierzęcia i czystego ptactwa nie groziło wyginienia gatunku tych po potopie. Pytanie może powstaje, skąd Noe dostał drzewo, bo był potop. Przypuszczenie jest, że Noe użył drzwi od arki. Jak to by było prawda, to by pokazało, jaką wielką wiarę on miał, że arka już więcej nie by była potrzebna. Kiedy Bóg poczuł miły zapach ofiary Noego, oznajmił i ratyfikował swoje przymierze z Noem. Była to niezwykle ważna okazja, bo właśnie powstała do życia powstał nowy świat. Zło tego starego światu zostało zgładzone. Ludzkość była teraz czysta, w czystym świecie i mogła rozpocząć nowe życie z Bożą pomocą. W pierwszym Mojżeszowej 8 rozdział 21 wiersz czytamy: i poczuł Pan winną woń, rzekł wtedy Pan w sercu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemię z powodu człowieka, gdyż myśl serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dla nowego świata było to szczególnie wydarzenie ważne i doświadczenia powiązane z boskim planem zbawienia. Przyszłość tego świata spoczywała w rękach Noego i ich 3 synów zgromadzonych wokoło tego ołtarza. Przymierze z Noem zostało związane w celu poświadczenia Bożej obietnicy, że świat już nigdy nie zostanie zniszczony. Ludzie i zwierzęta mogli rozmnażać się i wypełniać ziemię bez obawy przez kolejną globalną katastrofę. Warunki przymierza zostały opisane w pierwszej Mojżeszowej 8 rozdziale 21 wierszu, 22 i też w rozdziale 9 od 11 do 16. Czas na to nam nie pozwala przejść. Przymierze było dane nie tylko Noemu, jego 3 synom, Semowi, Hamowi, Jafetowi oraz ich dzieciom, ale również innym stworzeniom. Wielki Stwórca dał słowo wszystkim zwierzątom, ptakom i rybom. Boża troska o zwierzęta wyrażona została w Jonasza 4:11. A nie miałbyś żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje wiecznie więcej niż 120 tysięcy ludzi, a nadto wiele bydła? Nasz Pan potwierdził Bożą troskę o zwierzęta słowami napisanymi w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 6 wierszu. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli na 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Warunki przymierza zostały przekazane niewielkiej tej małej grupie i przez nich zaakceptowanie. W Bożym planie byli oni potomkami Adama, z których wiele lat później mieli wyłonić się ambasadory pojednania ludzkości z Bogiem. Ale to mogło mieć miejsce dopiero po większym przymierzu, który Bóg uczynił z Abrahamem. To przymierze z Noem jest takie, jakim było dane Abrahamowi 427 lat później. Było to przymierze przede wszystkim bezwarunkowe, ponieważ Bóg przystąpił do niego bez żadnych ale, co się stawa przeważnie w kontraktach. Tak, jak to było w przypadku zakonu. Przymierze było zawarte z Noem jako stroną, jedną stroną, a nie dotyczające niczego, co Noe miałby zrobić w przyszłości. Przymierze zostało zawarte z uwagi na wiarę, lojalność okazaną przez Noego w przeszłości, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Abrahama. Przymierze z Abrahamem stanowiło formalną gwarancję, że Bóg powoła do istnienia nasienie i poprzez to potomstwo błogosławi wszystkie rodziny ziemi. Przymierze z Noem stanowiło natomiast formalną gwarancję przeciwko zniszczeniu ziemi, aby mogła na zawsze pozostać dogodnym środowiskiem dla człowieka. Wypełnienie obietnicy danej Abrahamowi wymaga zapewnienia odpowiedniego, obfitego środowiska dla tych, którzy zostaną błogosławieni pod tym przymierzem. I przymierze z Noem zapewnia takie środowisko w ujęciu wiecznym. Podstawę biblijną stanowi 9 rozdział 1 Mojżeszowej, gdzie napisane zostały szczególne przymierze to z Noem. I w podobny sposób Kaznodzieja 4:1 zapewnia nas, że ziemia trwa na wieki i nie zostanie zniszczona przez potop. Przymierze z Noem określa fizyczne zasady, na podstawie których teraźniejszy zły wiek przeminie i zostanie zastąpiony światem, które ma przyjść, w którym mieszka sprawiedliwość. Galatów 1:4 i list do Hebrajczyków 2:5 oraz drugi list Piotra 3:13 to potwierdza. Dzisiaj, kiedy serca drżą w objawie przed kataklizmem mogącym zniszczenie całą ziemię, pocieszające jest zapamiętanie o tym przymierzu z Noem. Znajdujemy w nim Boże zapewnienie, że nic podobnego do potopu już nie nastąpi na naszą ziemię. W odpowiednim czasie Bóg zareaguje i nie pozwoli siłą złą zniszczyć ludzkość. Nasz Pan Jezus wspomniał o tym, kiedy mówił, że Mateusza 24:22, gdyby nie były skończone owe dnie, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skończone owe dni. Z narracji wynika, że tęcza, która pojawiła się pomiędzy chmurami po potopie, była nowym zjawiskiem. Był to fenomen taki, że Bóg nigdy więcej nie zniszczy ziemi poprzez potop. Tęcza właściwie może by nie miała szczególnego znaczenia, gdyby Noe codziennie widział ją wcześniej. Prawdopodobnie przed potopem nie było deszczu w takiej formie, jak wstępują dzisiaj deszcze, a zatem nie mogłoby być również i tęczy. Jeśli światło słoneczne było filtrowane przez specjalne osłonę otaczającą ziemię, tęcza nie mogła się pojawić nawet w pobliżnych wodospadach. Tęcza musiała wyrzec niesamowite wrażenie na Noego i jego rodzinę. Wraz z tym, jak ludzkość rozprzestrzeniała się po tej ziemi, zachowano w jej pamięci znaczenie tej symboliczne. Izaasza 54:9-10 jest dobre do tego. Daje te do powiązania pomiędzy przymierzem z Noem, a dużo późniejszym wypełnieniem obietnic Bożych stanowiących o ochronie i zbawienie swojego ludu. Tęcza także stanowi świadectwo przymierza. I pierwsza Mojżeszowa 9:12 zostało napisane, że było to przymierze dla przyszłych pokoleń, a werset 16, 9 rozdziału, że patrząc na tęczę, Bóg miał wspomnąć na przymierze wieczne. Nie można sobie wyobrazić wspanialszego znaku na przymierze polegające na tym, że już nigdy ziemia nie zostanie zniszczona przez potop. Tęcza powstała z tych samych wód, które zniszczyły tą ziemię, ale od tej chwili miała pieczętować intencje jej stworzenia. Ocaliwszy Noego i zwierzęta, Bóg złożył oświadczenie przed aniołami, które obserwowali te wszystkie wydarzenia. I w pierwszym liście Koryntów 4:9 zostało napisane, że staliśmy się dziewiskiem dla światu, aniołom i ludziom. Tęcza powstaje z wyniku obicia się promieni słonecznych od spadających kropli deszczu pod szczególnym kątem. Powstaje wówczas piękny łuk, niby określiłbym, odbitego i złamanego światła. Ponieważ ziemia nie otacza połówką wodną, jak poprzednio, podobny potop jest powtórzony. Ciekawe, że mimo iż w tęczy występują wiele kolorów, ludzie tylko rozpoznają przeważnie 7 z nich. Może mieć to również duchowe znaczenie. Nie robię z tego doktryny, tylko maluję wam obraz. Tych 7 kolorów to czerwony, pomarańczowy, złoty, zielony, niebieski, indigo i fioletowy. 7 przedstawia doskonałość, więc być może tęcza symboluje doskonały plan Boży. Kiedy wszystkie kolory tęczy są ze sobą połączone, dają białe światło słoneczne. Kolor biały symbolizuje, jak wiemy, czystość i sprawiedliwość Chrystusa. Podobnie jak kolor czarny przedstawia nam przeciwnego, jest przeciwny białego, przedstawia grzech i śmierć. Te 7 kolorów, które być może posiadały znaczenie duchowe, układają się, po angielsku jest łatwo je zapamiętać, nie spotkałem to po polsku, ale nazwisko jednego mężczyzny nazwany Roy G. Biv. I to łatwo je zapamiętać, w której kolejności one są. Ale nie będę wam mieszał w głowie angielskie, bo to nie jest ta dzisiejsza lekcja. Ale z tych kolorów to pierwszy jest czerwony, później jest pomarańczowy, później ten niby taki żółty, złoty, zielony, niebieski, indigo i fioletowy. To popatrzmy sobie może trochę pod szkiełkiem na kolory. Czerwony to kolor krwi, jak nam przypomina, i przedstawia krew Jezusa przelaną na wielu za odpuszczenie grzechów, aby sprostować wymaganiom doskonałej sprawiedliwości boskiej. Czerwony symbol złożony okup nam przypomina. Wiadomo, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Kolor następnie jest pomarańczowy. Powstaje w wyniku połączenia żółtego, symbolizujący duchową naturę Bożą, z czerwonym, symbolizującym ofiarę Chrystusa. Kolor pomarańczowy przedstawia doskonały plan Boży i zamiary wobec ludzkości. Pomarańczowy może wskazywać na przychylność Bożą względu człowieka. Złoty to kolor złota, jak pamiętamy. I przypominam się świątynia namiotu zgromadzenia. I to nam przypina wszystko, co odnosi się do Boga i Jego natury. Kolor następny jest zielony w tęczy. Powstaje z wyniku połączenia żółtego z niebieskim. Kolorów Bożej mocy i wierności Jezusa, co przyniesie życie wieczne ludziom na ziemi. Zatem kolor zielony może symbolizować trwałość, wieczność, czyli ziemski dobrobyt. Kolor niebieski symboluje wierność. Przypomina o Bożej wierności. Tak jak niezmiennie pozostaje niebieskie niebo, tak też Bóg. Malachasza 3:6 mówi: zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Indygo to kolor pomiędzy niebieskim i fioletowym. Bardziej jednak w kierunku niebieskiego, z niewielkim dodatkiem czerwonego. Kolor ten może symbolizować naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako przebłagalnia za nasze grzechy. Krew Jezusa, pamiętamy, czerwony, poprzez wierność niebieski. I pierwsza Ewangelia Jana 2, 2:1-2, owszem, i Rzymian 3:25 pomaga w tym. Zarówno indygo, jako i fioletowy przedstawia również władzę królestwą. Kolor fioletowy, który ma najkrótszą długość fali, uznamy je za odcień purpurowy, ponieważ według anielskiego sposobu prezentacji znajduje się pomiędzy niebieskim i czerwonym na kole kolorów. Prawdziwy purpurowy nie ma wtęczy, ponieważ jest połączeniem dwóch nieprzyległych do siebie kolorów. Tęczy. To jest niebieski, który symbolizuje wierność Bożą i czerwony przedstawiający okup. Purpura jest królem kolorów i symbolizuje władzę. Również i kolor fioletowy również znajduje się pomiędzy niebieskim a czerwonym i może także przedstawiać władzę królewską. Także ludzkość się rozeszła po ziemi i wzięła z sobą tą nadzieję, jak wiemy, że tęcza była oznaką gwarancji bezpieczeństwa i znaku Boga wierności. Izajasza 54, rozdział 9 do 10, pójdziemy zaraz. Pan Bóg użył znak przymierza z Noem, że on już nigdy nie zniszczy egzystencji ludzkości potopiem. Pokazuje nam, że Pan, że po Jakuba utropieniu, on nigdy nie będzie zły z narodem izraelskim też. Izajasza 54, 9 i 10 czytamy, bo tu to u jest u mnie, co przy potopie Noego, jaką przysiąg, że się więcej nie będą rozlewać wody Noego po ziemi. Takim przysiąg, że się nie rozgniewam na cię, ani cię zgromię. A choćby się i góry poruszyły, i pagórki się zachwiały, jednak miłosierdzie moje od ciebie nie odstąpi. A przymierze pokoju mego nie wzruszy się, mówi twój miłościwy Pan. Ezechiel, kiedy widział przechodzącą chwałę Boga, aby wybawić jego ludu z niewoli babilońskiej, zobaczył znacznie też tęczę, jak przypominamy, w Ezechiela 1 rozdziale 28 wierszu. Jaka bywała tęcza na wejrzeniu, która bywa na obłoku czasu deszczu, taki był na wejrzeniu blask wokoło, toć było widzenie podobieństwa chwały pańskiej, które gdym widział, upadłem na oblicze swoje i usłyszałem głos mówiącego. Tam, w tym czasie babilońskim, było wiele cierpienia, jak pamiętamy, dla Izraela, ale ochrona była nad nim i wybawienie we właściwym czasie. Ezechiel zobaczył przy końcu widzenia wspaniałe odnowienie świątyni. Wiele lat później apostoł Jan w Nowym Testamencie zobaczył także widzenie Pana Boga, ale tutaj Pan Bóg jest siedzący na jego tronie. I boski Pan, zbierający się do czynu, aby odwrócić zło, i znów tam mamy oznakę tęczy. To jest objawienia świętego Jana w 4 rozdziale, a 3 wierszu. I czytamy. A ten, który siedział, podobny był na wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i sardynowi. A około onej stolicy była tęcza na wejrzeniu podobna szmaragdowi. Mamy w objawieniu podane, że tęcza zupełnie okrążyła tron. To angielskie tłumaczenie Daaglotu to przekazuje. Tęcza w tym widzeniu była nie jak jest widziana przeważnie na naszej ziemi. Zwykle widzimy niezupełne koło tęczy, taki łuk. W objawieniu Jana tęcza nie była w kształcie połówki, ale była pełnym kołem w oku tronu. Pełna tęcza w kształcie koła czasami trafia się w naturze. Widać taką tęczową koło, można zobaczyć czasami ze samolotu i czasami przy wodospadach pod pewnym kącie i kondycjach. Werset 2 rozdziału 4 objawienia Jana wymiana, że to jest widzenie tronu w niebie. Pan Bóg jest tutaj jako niby ten kamień jasper i sardys. I jak pamiętamy, te kamienie, jasper i sardys, były kamienie pierwsze i ostatnie na napierśniku wysokiego kapłana. Sardys jest czerwony w kolorze, albo kolor ciała reprezentując krew i odkup. I także jest znajdowany w podstawie Nowej Jerozolimy. Jasper jest wyraźnie przeźroczysty, albo diamentowy kamień. I to było stosowne do tego obrazu i tego miejsca, przedstawiające wyraźnie twardą prawdę. Kolor szmaragd, po angielsku emerald, jest w tęczy, jest zielony w kolorze. Reprezentuje oliwkowy listek przeniesiony przez gołębia dla Noego, kiedy wody potopu opadły. Ten szmaragd kolor, ten zielony w tęczy, pokazuje początek nowego życia. Wskazuje restytucję czasu, wynikający z końców wstęp tej dyspensacji. To będzie, kiedy Kościół jest skompletowany i świat przejdzie wszelkie kłopoty. Potem wszystkie narody będą uwielbiać Pana Boga, jak mamy podane w Objawieniu 15 rozdziale, a 4 wierszu. Któż by Cię Ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia Twego, gdyżeś sam święty, gdyżeś wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Wcześniej widzieliśmy, że tęcza przedstawiała przymierze. Uważajmy, że ta tęcza przedstawia wielką przysięgę, że kolor zielony przedstawia życie, długotrwałość, jak trawa i drzewa wypuszczają nowe listki na wiosnę. Ponieważ tęcza była wokoło tronu, oznacza nieśmiertelność, jak koło, które nie ma żadnego rozpoczęcia albo końca. W studiowaniu Wielkiego Przymierza widzimy, że Pan Bóg jest wierny i wypełnia wszystko, co On obiecał i co to było bezwarunkowe przymierze. W Psalmie 89 i 34 nie spugiwiałem przymierze mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię. Te słowa Jahwy Boga są bardzo pocieszające i zadowolące dla Jego wiernych dzieci. Niezmienność naszego Boga jest jedną z pociągających cech Jego charakteru. Jego gwarancja jest Malachiasza 3:6. Gdzieś ja, Pan, nie odmieniam się, przetoż wy, synowie Jakubowie, nie jesteście zniszczeni. Przymierze zawarte z Abraham było faktycznie Pana Boga oryginalną obietnicą, że przez nasienie Chrystusa On zamierza błogosławić wszystkie narody ziemi. Obietnica w Abrahama przymierza musiała czekać na Chrystusa nasienie, aby On zapłacił cenę okupu, zanim to mogło zacząć błogosławić. Razem Abrahama przymierze i stare to przymierze prawa zobrazowałoby albo pokazywałoby drogę do nowego przymierza, dopóki Chrystus nie przyszedł. Ani Abrahama przymierze, ani przymierze prawa z Mojżeszem nie byłyby zdolne zrealizować wszelkie wybawienie. Po pierwszym przyjściu Chrystusa obydwa te przymierza były zdolne pokazać, jak życie miało przyjść przez interwencję Chrystusa i przez cenę, którą zapłacił za nas. Chrystus był obiecanym nasieniem obietnicy, które było przepowiedziane Abrahamowi. Nasz Pan także stał się nasz wysoki kapłan w niebie. A zanim On złożył ofiarę, nikt nie mógł utrzymać srogie przepisy prawa, ale teraz mamy tron łaski i możemy przyjść, kiedy zrobimy kiedy błąd. Nasz Pan stał się nas wysoki kapłan w niebiosach, zdolny uratować wszystkich, co przyjdą do Niego. On jest naszym obrońcą w tym naszym wieku Ewangelii. Tęcza jest określona w Objawieniu 4:3 i przypomina nam, że nie ma już 7 kolorów, jak normalnie. Tęcza ale ma odcienie tutaj koloru zielonego. Zielony kolor, jak mówiłem poprzednio, przedstawia życie, długotrwałość. I ten, wydaje się, pokazuje, że wszystko życie wybywa od Pana Boga. Nowe życie będzie powstawać w świecie ludzkim przez restytucję wszystkich. I te Dzieje Apostolskie, 3:19-21, to mamy podane. Ta restytucja przyjdzie przez nowe przymierze, które przyjdzie przez naród izraelski i potem przez nich do całego rodzaju ludzkiego w tysiącletnim wieku. Kościół jest rozwijany jako ministrowie albo ambasadory tego nowego przymierza. I kiedy Kościół będzie skompletowany w liczbie, jak Pan będzie miał swoje 144 tysiące, to wtedy On razem z Panem Jezusem Chrystusem będzie używać to nowe przymierze do restaurowania ludzkości, do doskonałości, co Adam miał przed jego upadkiem. Widzimy umowę tęczy ze silnym aniołem na koniec w objawieniu 10 rozdziale, a 1 wierszu. I widziałem drugiego anioła mocnego, wstępującego z nieba, obłokiem odzianego, a na głowie jego była tęcza, a oblicze jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia. Ten werset także przypomina nam drugi list do Koryntów, 3 rozdział, od 1 do 11, nie mamy czas czytać, gdzie apostoł Paweł mówi o chwale prawa, kiedy Mojżesza twarz świeciła wobec wszystkich i ile większa była chwała nowego przymierza, które mogłoby być widzialne od tego czasu, kiedy Chrystus usunął zasłonę dla tych, co uwierzyli. Podobne słońce jasności Jego twarzy jest świadectwo, że Pan Jezus Chrystus jest ten przedstawiony w tym symbole tutaj w objawieniu. Słońce zawsze przedstawia czystą światłość prawdy, przechodzącej w tym wypadku od tego, który jest prawdą. Tęcza obrążąca Jego głowę jest dodatne świadectwo, że ten wniosek jest poprawny. Tęcza mówi o nadziei, wypełnienia umowy albo obietnicy, albo przymierza. I ta aplikacja tęczy była zaobserwowana w poprzedniejszym widzeniu. W widzeniu my teraz rozważamy, teraz widzimy, że Chrystus pamiętał obietnicę, co On dawał Jego Kościołowi. W Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, a 20 wiersz, czytamy: ucząć je przestrzegać wszystkiego, co On wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chmura, z którym on był zainwestowany albo ubrany, będącym symbolem sławy i mocy, wskazuje, że to jest Chrystus w tym widzeniu. I ta chmura tutaj w objawieniu 10 rozdziale i 1 wersecie nie jest naturalna chmura, ale chmura chwały tym razem. Albo podobna do której pokrywała Arkę Umowy w najbardziej świętym żydowskim przybytku. Symbol ten przedstawia Chrystusa, działający nie bezpośrednio, ale pośrednio. Jego działanie albo ujawnienie w pokazanie Jego mocy i opatrzność przez specjalne i wybieranych tych w obronie Jego prawdy, Jego prawdziwego Kościoła. Anioł w rozdziale 10 niesie ze sobą intelektualną obietnicę albo wiadomość nowego przymierza. To nie miało być uzupełnione od razu, nawet w dniach 7 posłańca, ale wiadomość odnośnie przyjścia Królestwa Bożego i jakie przymierze miało być dane. Dlatego w tym widzeniu jest tęcza na głowie Jego, co anioł przyniósł intelektualną wiedzę odnośnie nowego przymierza. Wiadomość nowego przymierza była faktycznie historycznie dana przez brata Russo, jak ja wierzę. Mocny anioł przybywa od nieba, obłokiem, chmurami, niewidzialny przez ludzi, ale tylko oczy wiary odczuwają tęczę i biorą odwagę, wiedząc, jak zrobił Noe wiele tysięcy lat temu, że Słowo Boga jest pewne i co On obiecał, przybywa w swoim czasie. Ale więcej chwalebny obraz przy ostatku, kiedy wielki Zbawiciel przybywa na ziemię w ostatecznym rozrachunku. Przyprowadza ich do wspaniałych dzieci Bożych. Objawiciel Jan widzi Jego jako mający tęczę na Jego głowie. Dużo kłopotliwych czasów jest opisane w szczegółach w objawieniu świętego Jana. Dochodzący do szczytu ogólnej burzy będzie czas sądu dla człowieka, dla jego poprawy, dla jego wiecznego dobrodziejstwa. Tęcza, wydaje się, ogłasza, że ziemia, że ni burze przestaną i mówi o nadziei, o życia, pokoju, błogosławieństwa, co ma przyjść przez prawdziwy Kościół. I po końcowej burzy wszystko jest w pełnej harmonii z boską obietnicą błogosławioną i dają wypoczynku, restytucji dla człowieka i jego domu na ziemi. Czytamy w drugim liście Piotra, 3:13, lecz nowych niebos i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Chciałbym tylko dotknąć trochę alegorię trochę odnośnie ptactwa, co Noe wypuścił z arki. Warto może je zastanowić się na chwilkę, jak mamy czasu, 5 minut. Pamiętamy, że Noe wypuścił kruka 1 raz i 3 razy gołębie. Także mamy 4 ptaki z 2 gatunków. Kruk jest czarny i je padliznę. Gołąb jest kompletnie inny ptak. Jest bardzo czuły też. W tym widać coś może o boskim planie. Kruk był wypuszczony pierw. Kruk może pokazuje pierwszą dyspensację światu, kiedy upadłe anioły żywiły się na umierającym rodzaju ludzkim. Oni szukali zrobić sobie dom w umierającej ludzkości na ziemi. Oni nie będą nic mieć do zrobienia w nowym wieku i kruk zniknął później. Następny ptak był gołąb. Gołąb pokazuje Duch Boży w innych administracjach, w 3 dyspensacjach. Pierw boski duch w prawdzie zakonu i prorokach w wieku żydowskim. Tak boski duch leciał nad wodą prawdy proroków, typów i cieniów, ale Izrael nie słyszał go i nie widział jego twarzy. Pierwszy raz go on wrócił bez niczego do Noego. Pan Bóg widział, że Izrael w wieku żydowskim był bez owocu. Drugi raz gołąb był wypuszczony, to przyniósł gałązkę oliwnego drzewa. Drugi gołąb posłany był w wieku Ewangelii z misją, aby przygotować ludzi dla Jego imienia. I Kościół w tym wieku Ewangelii przynosi znak pokoju. W rozgłoszeniu prawdy oliwkowa gałąź pokazuje dom w przyszłości, gdzie będzie panował pokój na wszystkie generacje. Drodzy bracia i siostry, również i młodzież, nasze zadanie jest przynieść tą oliwkową gałązkę. My teraz mamy tego drugiego gołębia w rękach naszych, a w następnym wieku on poleci po całej ziemi. Potop przyszedł, ponieważ aniołowie zmieszali się z córkami ludzkimi. I mamy podane, że złość człowieka na ziemi i ze wszystkiego jego myśli oraz dążenia jego serca była tylko złe. Noe po jego uratowaniu zbudował ołtarz i zaofiarał palowe ofiary do Pana. Boska obietnica była dana, że nigdy więcej cała ziemia nie będzie zniszczona poprzez powódź. Bóg oznakę umieścił jako tęczę w murach i ona oznacza tą obietnicę. I codziennie, jak widzimy tą cięcę, to nam przypomina tą historię Starego Testamentu. Ta umowa była bezwarunkowa, żadne nie było ale, jak coś zrobić. Oglądaliśmy 7 widocznych kolorów tęczy i popatrzyliśmy trochę przez szkło na ich symbolizm. Przeszliśmy przez Stary Testament, wymieniający słowo tęczę. W Objawieniu 4:3 wiedzieliśmy, że tęcza była zielona, okrążyła tron Jahwy. Zielony kolor przedstawia restytucję, czas życia i długotrwałość. I tęcza jest kołem w tym miejscu i to może przedstawia wieczność, która nie ma początku ani końca. I restytucja będzie przybywać przez nowe przymierze. Ostatni raz tęcza poruszona jest w Objawieniu 10 rozdziale 1 wierszu, gdzie mamy silny albo mocny anioł. On jest Chrystus, mający tęczę na jego głowie. Ta tęcza jest na Chrystusa głowie i mogłaby przedstawiać intelektualną wiedzę nowego przymierza, która była dana od brata Rasla czasu. Na zakończenie. Tęcza jest Bożą obietnicą, że podobna katastrofa w celu zniszczenia ludzkości i zwierząt nie będzie miała miejsca już więcej na świecie. Przymierze z Noem dało gwarancję, że ta ziemia wraz z całym jej bogactwem minerałów, owoców, warzyw oraz zwierząt będzie trwała na wieki wieki. Wszyscy ci, którzy oddadzą się Bogu, czy pod przymierzem abrahamowym odnośnie Sary od nogi wiary, czy pod nowym przymierzem w przyszłym wieku, mogą to czynić pewnością, że z pojednania z Bogiem wrócą w wieczność zapewnioną w wierności Bożej. Ten, który zbawił świat, będzie jego Panem i Królem. Zwycięstwo nie będzie dane ani pozostawiane innym. Kiedy Mesjasz zakończy nie subordynację i wszystko przeciwne stosunku do woli Bożej, Królestwo zostanie przekazane Bogu, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Na koniec pierwszy list do Koryntów, 15:28, czytamy: a gdy mu wszystkie rzeczy podane będą, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu podał wszystkie rzeczy, aby Bóg był Bóg wszystkim we wszystkim. Niech Pan Bóg ma was wszystkich w swojej opatrzności, abyście mogli skończyć waszą pielgrzymkę na tej ziemi, co życzę sobie, także i każdemu jednemu z was tutaj, co daj nam Boże.